Fala imigrantów od tygodni napiera z Białorusi na polską granicę. Polscy i europejscy politycy otwarcie mówią, że jest to część wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś, która to jest odwetem za sankcje nakładane na reżim Aleksandra Łukaszenki przez Unię. Jak w tej trudnej politycznej rzeczywistości odnajdują się podlascy przedsiębiorcy, którzy od lat współpracowali i współpracują z naszym wschodnim sąsiadem? Między innymi o tym dziś w wersji lokalnej zapraszam Adam Janczewski. A w studiu Polskiego Radia Białystok są prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Witold Karczewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezes klastra obróbki metali, Sebastian Rynkiewicz.
Witam państwa.
I przez Skype połączymy się z politologiem doktorem Pawłem Usowem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od właśnie tych sankcji nałożonych na Białoruś przez Unię Europejską. Przypomnijmy, dlaczego zostały nałożone i czego dotyczą. O to poproszę pana doktora Pawła Usowa.
Sankcje były wynikiem sfałszowanych wyborów prezydenckich w roku 2020 i szerokich represji i terroru faktycznie, który prowadził reżim Łukaszenka w stosunku do Białorusinów. Przypomnę, że w trakcie tych rozmaitych terrorystycznych akcji na Białorusi było zabite 12 osób. Jedna osoba zmarła, umownie mówiąc, w więzieniu. Czyli Unia jedynie co miała w tych warunkach z narzędzi, którymi posiadała, to sankcje gospodarcze, które były nałożone w stosunku do rozmaitych przedsiębiorstw, jak prywatnych, tak i państwowych białoruskich, oraz tak zwana czarna lista, na którą trafili osoby bezpośrednio powiązane z represjami i terrorem na Białorusi, od byłego prezydenta Łukaszenka do funkcjonariuszów milicji oraz członków komisji wyborczych. Przypomnę, że Unia nie po raz pierwszy wprowadza sankcje w stosunku do reżimu Łukaszenka i chciałbym podkreślić, że sankcje właśnie są wprowadzone nie przeciw Białorusi, a przeciw reżimowi Łukaszenka. Po roku 2006 w wyborach prezydenckich, po roku 2010 również po wyborach prezydenckich sankcje były w większej lub mniejszej skali wprowadzone przeciw reżimowi Łukaszenki. Tym niemniej kilka lat później te sankcje były zniesione i właśnie brak konsekwentnej polityki w stosunku do takich reżimów, jakim jest reżim Łukaszenka, prowadzi do tego, że później w takich krajach jak Białoruś staje się tylko gorzej.
Czy sankcje nakładane przez Unię na Białoruś dotyczą jakoś bezpośrednio podlaskich przedsiębiorców?
Nie ma niczego, co by działało w próżni. Niemniej z gospodarczego punktu widzenia ta współpraca istnieje. Firmy funkcjonują po obu stronach granicy. Jest wymiana gospodarcza. Z pewnością sankcje spowodują trudności w gospodarce białoruskiej i to spowoduje, że być może będzie mniej środków, że firmy leasingowe nie będą działały jak potrzeba. Niemniej, co trzeba powiedzieć, ta bliskość granicy powoduje, że przedsiębiorcy z Podlasia i nie tylko z Podlasia są zainteresowani tą wymianą gospodarczą, ponieważ towar szybko przekracza granicę. Na te sankcje nałożyły się jeszcze sprawy związane z COVID-em, ponieważ w momencie, kiedy było zagrożenie COVID-owe, lockdown, były określone trudności, niemniej przedsiębiorcy po obu stronach granicy te trudności pokonali. I wtedy zobaczyliśmy, co to znaczy bliskość granicy. Myślę, że nie wdając się w politykę szeroko, przedsiębiorczość i wymiana handlowa powinna się odbywać i powinniśmy ją wspierać, żeby przedsiębiorstwa z jednej i z drugiej strony granicy się rozwijały.
Sebastian Rynkiewicz.
No tutaj przyłączam się do głosu Witolda pod tym kątem, że no gospodarka żyć musi, tak? I tutaj, tak jak było wcześniej wspomniane, to nie jest pierwszy raz, kiedy sankcje są nakładane, natomiast i też to mówimy o tym, że to nie są sankcje przeciwko Białorusi, a reżimowi, więc no tutaj my pracujemy pod kątem gospodarczym w takich warunkach, jakie są tylko możliwe. I wiadomo, że te sankcje ograniczają możliwości działania, natomiast trzeba pamiętać jeszcze o wymiarze w kontekście współpracy gospodarczej pracowników z Białorusi, którzy też w dużej mierze trafiają do naszego regionu i trzeba pamiętać o tym, że sporo zakładów przemysłowych czy sektora usług jest zasilanych jakby siłą roboczą czy z Białorusi, więc to też jest dość istotny aspekt, który też również jest powiązany z COVID-em, bo przymknięcie granic z tego powodu, myśmy wspólnie składali pismo w tej sprawie, więc dla nas Białoruś jest naturalnym partnerem, natomiast też na poziomie realizacji projektów, ja byłem zaangażowany praktycznie 3 lata pod rząd, jeździłem na Białorusi, pracowałem praktycznie od 2 lat, ta współpraca została wstrzymana projektowa, tak? I to jest na pewno konsekwencja, która nie tylko dotyczy państwa, ale i obywateli.
No właśnie, jeżeli chodzi o współpracę w tej trudnej politycznej rzeczywistości, jeżeli chodzi o załatwianie formalności na Białorusi, czy też w instytucjach, urzędach, czy też współpracę z tamtejszymi samorządami, jak to wygląda? Czy to zostało jakoś ograniczone, czy to dalej działa?
Oczywiście wszelkiego rodzaju sankcje z jednej strony, z drugiej strony brak akceptacji politycznej wpływa na gospodarkę. Kontakty z jednej strony przez COVID, z drugiej strony przez określoną sytuację, która jest w związku z uchodźcami, zostały zamrożone. Tych kontaktów nie ma. Co prawda COVID nauczył nas bez bezpośrednich kontaktów pracować. To jest ta zdobycz COVID-owa, nieraz wykorzystywana nie zawsze w dobrym kierunku. Niemniej ograniczenia są te projekty transgraniczne, ta współpraca, wymiana pomiędzy samorządami w pewnym stopniu jest ograniczona. I nie łudźmy się, jeżeli polityczna jest określona wola, to jakbyśmy się nie starali, to ma to wpływ negatywny na gospodarkę. Ale my swoimi działaniami, przedsiębiorcy tymi działaniami, staramy się to niwelować, staramy się pokazać, że mimo tych wielu trudności gospodarka funkcjonuje. Sebastian mówił o pracownikach, którzy zasilają naszą gospodarkę. Bardzo dużo ludzi również wykształconych znalazło się w Polsce, szczególnie w tej dziedzinie IT, którzy również to naszą gospodarkę zasilają. My powinniśmy robić wszystko, żeby przedsiębiorstwa mogły współpracować, pracować i rozwijać się po jednej i drugiej stronie.
Oczywiście przedsiębiorcy dążą do zysków i to jest zrozumiałe, ale pojawiają się takie zarzuty, że prowadzenie biznesu na Białorusi czy współpraca z Białorusią to jest legitymizowanie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Takie zarzuty się pojawiają. Doktor Paweł Usow, proszę powiedzieć, co pan sądzi na ten temat?
No, musimy rozróżniać pewne rzeczy. Z kim konkretnie te czy owe przedsiębiorstwa współpracują, to jak na przykład z Rosją. Są tak zwane kampanie, przedsiębiorstwa, które bezpośrednio powiązane z rodziną Łukaszenko i które czerpią konkretne zyski z tej współpracy, otrzymują preferencje jak na rynku wewnętrznym, tak i pewne możliwości na rynkach zagranicznych i właśnie przede wszystkim w stosunku do takich przedsiębiorstw są wprowadzone sankcje, aby ograniczyć również możliwości finansowe dla klubu Łukaszenkę, który bezpośrednio czerpie zyski od funkcjonowania takich przedsiębiorstw, no na przykład tak zwanych kieszonkowych oligarchów, którzy częścią swoich zysków dzielą się z klanem czy rodziną Łukaszenka. Właśnie współpraca z takimi oligarchami czy przedsiębiorstwami przybliżonymi do koła czy rodziny Łukaszenka to idzie sprzeczne z zasadami w pewnym sensie moralności czy w ogóle jakimikolwiek zasadami. Jeżeli chodzi o współpracę z biznesem średnim, małym, z prywatnymi przedsiębiorstwami, to tutaj nie widzę żadnych ograniczeń w sensie moralnych, czy że to znaczy, że taka współpraca jest potępiana. Jak najbardziej Białorusini muszą rozwijać kontakty z biznesem polskim, z biznesem ukraińskim. Nie chodzi tutaj, jeżeli mówimy o sankcjach, nie chodzi tutaj o całkowite ograniczenie na współpracę z Białorusią, o całkowitą izolację, która po prostu doprowadzi do zburzenia struktur społecznych, do problemów społeczno-gospodarczych właśnie dla prostych Białorusinów. Sankcje muszą być mądre, czyli z jednej strony uderzać bezpośrednio w Łukaszenkę, zaś z drugiej strony stwarzać możliwości, warunki dla rozwoju społecznego, gospodarczego prostych Białorusinów. I tutaj chodzi o współpracę, o wymianę handlową, o uproszczony wyjazd Białorusinów, które czują się represjonowane, wyjazd do Polski i te inne rzeczy. Bo nie można rozumieć pod sankcjami całkowite zniszczenie kraju, izolację kraju, tym bardziej, że widzimy, jak aktywnie na tym polu i gospodarczym, i politycznym gra Rosja. Także myślę, że do każdych narzędzi politycznych i gospodarczych trzeba podchodzić z głową.
Ja chciałem tutaj jeszcze powiedzieć tak, no, pan tu dał jasno wykładnie, jak patrzy się z takiego globalnego punktu na temat sankcji i handlu. Ale proszę zobaczyć z takiego widzenia przedsiębiorcy, małego, średniego, który ma określony biznes, który ma określoną liczbę ludzi zatrudnionych. Funkcjonuje, to jest zorganizowane. Z drugiej strony jest partner po stronie białoruskiej. Tam pracują żywi ludzie. Tam pracują normalni ludzie. I gdybyśmy to wszystko tak przerwali urzędniczo, to nic by z tego nie było. Tym ludziom też w ten sposób jakoś pomagamy, żeby oni funkcjonowali, przetrwali i mieli zapewniony byt.
Największy polski inwestor na Białorusi to jest firma Atlas. Jej prezes Paweł Kisiel w rozmowie z Money.pl powiedział takie oto zdanie, pozwólcie panowie, że zacytuję. Na Białorusi nie ma problemu ze znalezieniem ludzi do pracy. Koszty zatrudnienia są o wiele niższe niż w Polsce. Ceny energii również. Miejscowa administracja jest nam raczej życzliwa. Nie ma zbędnej biurokracji i opieszałości. A co najważniejsze, prawo gospodarcze i podatkowe jest stabilne. Nie zmienia się co chwilę jak u nas.
No prawda, można to dwojako rozumieć. Z jednej strony można to ocenić, pracuje na Białorusi, w związku z tym daje piękną laurkę, jak tam dobrze się funkcjonuje.
No
a z drugiej strony jest to firma duża, firma znana. Jeżeli w tych warunkach określonych dobrze jej się pracuje, to znaczy, że ten biznes na Białorusi można robić.
Ja bym dodał, czy mogę, panie redaktorze, o takich warunkach, to moim zdaniem trochę jest przesadne uchwalenie stabilności i praworządności w kraju. Właśnie jakikolwiek biznes w takich krajach jak Rosja czy Białoruś potrzebuje tak zwanej kryszy, czyli pewnych układów z administracją miejscową czy z centralną, i prawo absolutnie nic, a nic w biznesie nie gwarantuje. Póki to nie idzie, czy faktycznie biznes funkcjonuje, póki to nie idzie wbrew interesom klasy rządzącej. Jak tylko klasa rządząca, czy pewne skorumpowane dygnitarze, czy przybliżeni do Łukaszence będą myśleć, że ta firma szkodzi interesom, ich prywatnym interesom, prawo zadziała zupełnie w inną stronę. Także w takich krajach, jak Białoruś, prawo absolutnie nic nie gwarantuje. I to jest problem dla wielu przedsiębiorców i zagranicznych, kiedy Łukaszenka swoją własną decyzją może po prostu zagarnąć ten biznes, czy rozburzyć ten biznes. Także ja bym ostrożnie oceniał właśnie możliwości. Tak, rzeczywiście, jeżeli dobrze się układa z Łukaszenką, jeżeli on dał jakiekolwiek gwarancje dla rozwoju biznesu, to do pewnego momentu ten biznes będzie funkcjonował w takich cieplarnianych warunkach. Ale jeżeli nastrój mu się zmieni, to sytuacja również z biznesem może się potoczyć zupełnie w innym kierunku.
Co do opinii i do Łukaszenki, to współzałożyciel międzynarodowej firmy doradczej Grupa ECDP Łukasz Mazur dla tego samego portalu powiedział, że Białoruś jest wciąż bezpiecznym i stabilnym dla biznesu krajem i dodał, że zabrzmi to strasznie, ale gwarancją stabilności dla polskich inwestorów jest Łukaszenka, który niepodzielnie rządzi tym krajem już od wielu dekad. Czy na pewno, szczególnie teraz, gdy nastroje społeczne na Białorusi są coraz bardziej antyłukaszenkowskie?
Tu jest bardzo pytanie trudne. Rzeczywiście Białoruś jest krajem, była krajem, gdzie wpływ jednej osoby jest ogromny na funkcjonowanie gospodarki. Natomiast jak będzie dalej, jak to by się rozwijało, trudno powiedzieć. Pan, który mówił przed nami, mówił o realiach, o warunkach, jakie tam panują. Natomiast my musimy mimo trudności, mimo kłopotów, w jaki sposób ten biznes rozwijać i powstrzymywać.
W wersji lokalnej rozmawiamy dzisiaj o biznesie na Białorusi i współpracy gospodarczej z tym krajem. Za parę minut wracamy do dyskusji. 32 minuty po 13:00 w wersji lokalnej w Polskim Radiu Białystok gościmy dziś prezesa klastra obróbki metali Sebastiana Rynkiewicza. Łączymy się z politologiem doktorem Pawłem Usowem. Był też z nami prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Witold Karczewski, który niestety musiał nas opuścić, gdyż dziś do Białego Stoku przyjeżdża, bądź też już przyjechała pani ambasador Bułgarii, a pan prezes jako konsul wyszedł po prostu na spotkanie z panią ambasador. Rozmawiamy dziś o polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. Mówiliśmy o tym, jak wygląda to otoczenie biznesu, jeżeli chodzi o urzędników, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o relacje biznes i biznes. Jak wygląda po prostu nastawienie przedsiębiorców, pomijając całą polityczną otoczkę?
Myślę, że tutaj można mówić o dwóch jakby niezależnych nurtach. Tak? Pierwszy nurt to jest to, o czym mówił wcześniej Witold, współpraca na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, relacje są, były i wydaje się, że będą, bo po obu stronach granicy po prostu ludzie chcą prowadzić biznes, chcą to rozwijać i pomimo też jak rozmawialiśmy o różnych falach sankcji, ta współpraca gospodarcza się układa. Ona oczywiście działania polityczne oddziałowują, więc to jest jeden jakby aspekt. Drugim aspektem jest współpraca bardziej na poziomie instytucji otoczenia biznesu, czyli powiedzmy my pracując jako klaster z partnerami z Białorusi, chociażby ze strefami ekonomicznymi zawieraliśmy porozumienia. W tych strefach ekonomicznych są przecież inwestorzy z całego świata i to jest takie moje doświadczenie, powiedzmy po drugim takim podejściu do współpracy z partnerami z Białorusi, że w trakcie naszej nieobecności formalnej przez 3 lata pojawiło się bardzo dużo inwestorów z Wielkiej Brytanii, z Holandii, z Niemiec, ale też i z Dalekiego Wschodu. Jedna z największych inwestycji gospodarczych pod Mińskim, Wielki Kamień. No, miasto 35-tysięczne przez inwestorów chińskich realizowane, więc jakby życie gospodarcze nie lubi próżni. I pod tym kątem też na polski
czyli
biznes...
jeżeli nie my, to i tak ktoś tam będzie.
Tak, to tutaj trzeba mieć jakby absolutnie świadomość, że nawet przy założeniu sankcji gospodarczej ze strony Unii Europejskiej, Unia Europejska jest, patrząc globalnie, jednym z partnerów, tak? I to, że Unia będzie wprowadzała sankcje, na pewno jest to bardzo odczuwalne dla Białorusi, bo jest to jednak bezpośredni partner. Natomiast też z poziomu Mińska partnerami są Rosjanie, partnerami są Chińczycy i też jest cała lista krajów afrykańskich, z którymi jest realizowany biznes. Ja właśnie na poziomie klastra obróbki metali chociażby fabrykę Wind oglądałem i większość rynku to są kraje afrykańskie czy kraje arabskie i tutaj to oddziaływanie sankcji na pewno ma poziom ograniczony. No, ja pamiętam, z naszym ministerstwem, jeżeli pracujemy, tak, no to przy każdej recertyfikacji my mamy pytanie o to, jak wyglądają nasze relacje z partnerami w Białorusi czy na Ukrainie, te wschodnie kierunki, no bo jesteśmy tuż przy granicy, tak? Więc wydaje się naturalnie na pewno łatwiej z naszego punktu widzenia niż z poziomu Szczecina czy Zielonej Góry pracować. I tutaj no, jest sinusoida po prostu, raz nad wodą, raz pod wodą. Tak? I to w kontekście budowania trwałych relacji na pewno nie jest elementem sprzyjającym.
Elementem niesprzyjającym do budowania trwałych relacji jest pewna kwestia, o której przedsiębiorcy często oficjalnie mówić nie chcą, więc zapytam tutaj pana doktora może o tę kwestię. Proszę powiedzieć, korupcja na Białorusi to jest stereotyp, czy to jest fakt, to jest codzienność w tamtejszym funkcjonowaniu biznesu?
Niestety w takich krajach, gdzie możliwość społecznej kontroli czy medialnej kontroli nad funkcjonowaniem jak lokalnej, tak i centralnej władzy jest ograniczona, korupcja będzie zawsze. I Białoruś w tym przypadku nie jest wykluczeniem, aczkolwiek jeżeli porównamy poziom korupcji na przykład z Ukrainą czy z Rosją, to bez wątpienia sytuacja wygląda trochę lepiej niż w tych krajach, gdzie po prostu korupcja jest absolutnym standardem w realizacji interesów jak społecznych, tak i gospodarczych.
To na jakim poziomie można spotkać się z tą korupcją? Czy to jest korupcja w urzędach, na poziomie urzędniczym, przy załatwianiu pewnych formalności? Jak to wygląda?
To akurat, jeżeli chodzi o załatwianie formalności, bo ja nie prowadzę biznesu, mnie tutaj bardzo ciężko oceniać, to na pewno sytuacja nie jest aż tak kiepska czy dramatyczna w porównaniu z Rosją. Jeżeli chodzi, tutaj możemy rozmawiać o korupcji, jeżeli chodzi o obronę interesów już w procesie prowadzenia biznesu, ponieważ jest korupcja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie pewnych władz lokalnych, czy milicji, czy KGB, które od czasu do czasu mogą próbować wyzyskiwać biznes prywatny, przede wszystkim biznes narodowy, czyli przedsiębiorców białoruskich, straszyć ich karami czy straszyć ich zamknięciem biznesu i w ten sposób wyciągając pewne zasoby materialne, czyli pieniędzy. No, być może, jeżeli chodzi o realizację pewnych bardziej lepszych warunków funkcjonowania czy prowadzenia biznesu, no tutaj rzeczywiście to jest powiązane z tym, jakie masz kontakty w strukturach państwowych. Im większe są kontakty, wpływy, powiedzmy tak, polityczne czy administracyjne, tym lepiej idzie tobie z biznesem. Jeżeli niestety biznes nie ma takich kontaktów, to może się uporać z pewnymi ryzykami. I tutaj mam sporo przykładów, kiedy nawet tak zwana policja podatkowa, aby zrealizować pewne plany po otrzymaniu tych kar finansowych przed ministerstwem, mogą po prostu sztucznie rozdmuchiwać sprawy korupcyjne i niemało przedsiębiorców padły ofiarami właśnie takich afer politycznych, administracyjnych. Muszę powiedzieć, że na Białorusi, jeżeli chodzi o procent uwięzionych, to właśnie ludzie biznesu zajmują chyba ponad w więzieniach siedzi ponad 50% właśnie tych ludzi, którzy się zajmowali biznesem i w ten czy owy sposób okazali się w pułapkach państwa, bo ponieważ państwo absolutnie nie funkcjonuje w polu prawnym i tutaj te przedstawiciele struktur siłowych mają rozwiązane ręce, jeżeli chodzi o pewne represje gospodarcze w stosunku do biznesu prywatnego.
Czy klaster albo firmy zrzeszone w klastrze spotkały się kiedyś z przypadkami korupcji, bądź też z jakimiś ofertami korupcyjnymi na Białorusi? Wiem, że to jest trudne pytanie, ale no, taka jest rzeczywistość.
Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że takiej propozycji nigdy nie miałem i się nie spotkałem. Tak? Natomiast to też jest kwestia taka, że my nie prowadzimy zakładu produkcyjnego, czy nie działamy jakby bezpośrednio w tych realiach. Bardziej pracujemy na poziomie partnerskim czy realizacji projektów. A tutaj musimy pracować absolutnie transparentnie i nie ma przestrzeni po prostu dla takich sytuacji. Jeżeli mówimy o samym problemie, no to on niewątpliwie istnieje, tak? I tutaj też bym się przychylił do tej opinii, że patrząc jakby Rosja, Białoruś, Ukraina, to na Białorusi sytuacja jest dużo bardziej stabilna i bezpieczna, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. I to mogę powiedzieć na poziomie opinii właśnie tych partnerów z krajów zachodnioeuropejskich. Natomiast też jakby są sytuacje takie, że nawet ambasady niektórych planów krajów mają po prostu pozycję w swoim budżecie związaną z tym, że tego typu sytuacje się zdarzają i czasami potrzebują w ten sposób załatwić jakieś sprawy. Tak więc no, to jest problem duży. Ale też ja mam doświadczenie pracy z partnerami ze wschodu gdzieś od roku 2003-2004. Na pewno jest to, patrząc z perspektywy lat, problem malejący. To nie jest ta skala, jak w 2004 roku pracowałem na Ukrainie, jak dzisiaj. Natomiast rzeczywiście z wypowiedzi przedsiębiorców nieoficjalnych można powiedzieć, że na Białorusi jakby pod tym kątem jest lepiej.
Ja bym jeszcze tutaj dodał do poprzedniej wypowiedzi, bo trzeba rozumieć, że jeżeli mówimy o biznesie zachodnim czy inwestycjach przedsiębiorstw zachodnich, to dla reżimu Łukaszenko, no przynajmniej do roku 2020, no właśnie ten cały podmiot gospodarczy to był złotą krową. Czyli reżim i ta elita rządząca była zainteresowana w tym, żeby jak najwięcej przedsiębiorstw z Zachodu, z Unii Europejskiej inwestowali do Białorusi. Na przykład jednym z najbardziej aktywnych partnerów, jeżeli chodzi o biznes, to była Austria. I nie wiem, jak wygląda sytuacja teraz, ale widzimy, że proces manewru dla biznesu państw zachodnich jest trochę ograniczony, no, na przykład nawet z tymi wielkimi przedsiębiorstwami zachodnimi, jak Yara, które współpracowali z Białorusikalem czy innymi dużymi przedsiębiorstwami państwowymi, teraz wskutek nacisku i moralnego, i politycznego muszą te kontrakty, te umowy zerwać. Ale jeszcze raz podkreślę, że biznes zachodni to był nietykalny. Po prostu miał mandat na wolną realizację swoich projektów, ponieważ dla reżimu to była taka wizytówka, że Białoruś jest stabilnym krajem, że jest krajem się rozwijającym i tak naprawdę było. No niestety sytuacja polityczna wnosi swoje korektywy i moim zdaniem sytuacja w biznesie również w stosunkach gospodarczych z Zachodem, w tym i z Polską będzie się pogarszać.
Skoro te relacje mają się pogarszać, to jak reagują, jak powinni reagować przedsiębiorcy, również ci podlascy, przetrwać i utrzymać to, co jest, zupełnie się wycofać, a może wręcz wykorzystać jakąś sytuację polityczną trudną i mimo wszystko się rozwijać?
Myślę, że tutaj za każdym razem jest to inna decyzja, indywidualna decyzja. No, tym się kieruje biznes, że te przypadki są bardzo różne. Ja mogę poszukać analogii do bardzo napiętej sytuacji w relacjach, powiedzmy, Unia Europejska-Rosja w momencie interwencji czy sytuacji jakby związanej z Krymem. I tam też jakby szły sankcje i część przedsiębiorstw podejmuje decyzję w takim momencie wycofania się z rynku, a też znałem firmy, które po prostu w tym momencie realizowały inwestycje. Wychodząc z założenia, że ta sytuacja polityczna zmieni się, wróci do normalności i stabilizacji, wtedy zakład produkcyjny będzie już stał, będzie można jakby realizować produkcję, mieć dostęp do tego rynku, bo patrząc jakby tak historycznie, no ja też jeżdżąc na Białoruś parę razy miałem pytanie, jak tam wygląda sytuacja, czy są pewne analogie do tego, co się działo w Polsce. Więc z perspektywy jakby swego życiowego doświadczenia ja widzę bardzo duże analogii, jeżeli chodzi o przemianę na poziomie lat 80., 90., to co się działo po roku 2000, ale też absolutnie jest bardzo dużo sytuacji specyficznych jakby i typowych, czy to jest Białoruś, czy to jest Ukraina. I każdy jakby scenariusz jest możliwy, tak? No, to, co się wydaje, jakby patrząc na to, co się dzieje w Polsce, no myśmy też mieli potężne problemy korupcyjne, tak? Z perspektywy 20 lat temu nie wydawało się, że może ta sytuacja wyglądać tak jak teraz. Ale czy to oznacza, że w Polsce nie ma korupcji? No, patrząc na ilość afer czy innych rzeczy, no cały czas te problemy mamy, ale na pewno to nie jest ta skala, tak? Więc ja podchodzę do tego tematu, że jednak ten progres powinien następować. Oczywiście potężnym ryzykiem jest sytuacja polityczna, zaognienie. dojście do rozlewu krwi, do przemocy. To jest ogromne ryzyko i szkoda po prostu ludzkiego życia i zdrowia.
Czy jest w ogóle jakieś alternatywne rozwiązanie, albo czy jest w ogóle rozważane jakieś alternatywne rozwiązanie, jeżeli nie białoruski rynek, to co? Bo mówi się o tym, że ten rynek jest cenny może nie ze względu na samą Białoruś, chociaż jak tutaj pan prezes Karczewski mówił, te małe i średnie przedsiębiorstwa na pewno z tego żyją, ale w skali ogólnopolskiej nie jest to znaczna część polskiego eksportu chociażby. Mimo to, jak to się mówi, stanowi rynek białoruski często taką bramę na dalsze rynki rosyjskie czy azjatyckie. Czy mamy jakieś inne rozwiązanie?
Tutaj trzeba też pamiętać o tym, to była podobna sytuacja, kiedy były sankcje na polskie produkty, mleko czy mięso. Jeżeli było chodziło o Rosję, to często Białoruś była takim bypassem do tego, żeby się dostać na rynek Związku Białorusi i Rosji, czy w ogóle szerzej Unii Azjatyckiej Gospodarczej, bo to są analogiczne obszary jak Unia Europejska.
Białoruś stała się dużym eksporterem ryb morskich na przykład, czy owoców morza, nie mając dostępu do morza.
Dokładnie, także to tak jak mówię, gospodarka żyje swoim życiem i tutaj trzeba sobie radzić i tak zresztą pan doktor to potwierdził, jakby partnerzy zachodnioeuropejscy czy azjatyccy, kraje typu Korea czy Japonia, też widząc aktywność Chin, no to jest walka globalna, tak? Więc niewiele firm stać na to, żeby odpuścić jakiś rynek. I tutaj Białoruś też jest jakby sprzęgnięta w system gospodarki międzynarodowej. Stąd też ja, patrząc z poziomu firm klastrowych, one myślą takimi kategoriami, czy będzie ta inwestycja na Białorusi, czy w Rosji, czy w Kazachstanie. Chodzi o dostęp do jednego obszaru gospodarczego, jeżeli chodzi o rynek. Oczywiście z pewnymi specyfikami regulacji krajowych. To jest tak, jak wprowadzi się towar do Polski, no to on też teoretycznie do całej Unii może trafić. Czasami są jakieś wyłączenia krajowe, natomiast no to już kwestia specyfiki poszczególnych produktów czy zakresów.
Biorąc pod uwagę tę bliskość jednak, pewnie najlepiej byłoby prowadzić tę działalność i otwierać te bramy na wschód tuż za granicą, najbliżej nas.
Zdecydowanie. No jeżeli mamy do Grodna 60 kilometrów, no to proszę Państwa, to jest bliżej niż do Augustowa z Białegostoku, więc o czym tu mówimy? A problemem administracyjnym, który powiedzmy z naszej perspektywy od lat 20 czy 30 jest powtarzane, to jest kwestia granicy. Ile czasu się ją przekracza, czy w ogóle można ją przekroczyć, tak? Sytuacja covidowa wyłączyła tę możliwość, tak? O tym rozmawialiśmy, że rozwiązania technologiczne pozwalają niwelować te granice, natomiast jednak spotkanie bezpośrednie jest spotkaniem bezpośrednim.
Panie doktorze, przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś mówił w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw unijnych na temat sytuacji na granicy z Białorusią i strona polska zaapelowała o kolejne sankcje na Mińsk. Czego te sankcje mogą jeszcze dotyczyć?
Moim zdaniem to może dotyczyć przede wszystkim dodatkowych sankcji gospodarczych i również rozszerzenia tej listy czarnej, do której mogą trafić funkcjonariusze białoruscy. No, to może też dotyczyć SWIFT-u czy bankowości białoruskiej, żeby wewnątrz kraju nie można było korzystać z tych światowych systemów bankowości. No, niemniej jednak tutaj też możliwości Unii są ograniczone, ponieważ już i tak są wprowadzone sankcje przeciwko najważniejszym przedsiębiorstwom białoruskim i ciężko mi wyobrazić, czego to jeszcze może dotyczyć. Jedynie, że mogę dopuścić, że to może skutkować ograniczeniu funkcjonowania przedstawicielstw oficjalnych białoruskich na placówkach międzynarodowych, na przykład jak OBWE czy ONZ, chociaż wątpię, że do tego dojdzie. Jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem możliwości sankcji już powoli siebie wyczerpują. Tym bardziej, że tutaj chcę dodać, to bezpośrednio będzie dotyczyć biznesu polskiego. Łukaszenka podpisał 28 map drogowych z Rosją o standardyzacji i integracji podmiotów gospodarczych. Również to dotyczy i służby celnej, i ogólnych kosztów na towary wprowadzone do Związku Białorusi i Rosji z zagranicy. I jeżeli przypomnimy sobie jak zadziałała standaryzacja rynku Sojuszu Euroazjatyckiego, to negatywnie wpłynęło na wymianę handlową, wprowadziło spore ograniczenie na wwożenie towarów za granicę z Polski, to przede wszystkim dotyczyło samochodów. Także moim zdaniem to jeszcze bardziej negatywnie wpłynie, mam na myśli podpisanie tych map drogowych i integrację, dalsze pogłębione integracje Białorusi i Rosji wpłynie negatywnie na współpracę gospodarczą i funkcjonowanie biznesu na Białorusi.
To co w takim wypadku robić, gdy te sankcje uderzają rykoszetem w polskie, w podlaskie firmy? Czy te poszkodowane firmy powinny liczyć na jakieś rekompensaty, czy może powinniśmy traktować to jako normalne uwarunkowania prowadzenia biznesu i traktować to w ten sposób, że raz jest korzystne otoczenie biznesu, a raz mniej korzystne i po prostu tracimy na tym?
Czy myślę, że o normalnych uwarunkowaniach ciężko tutaj mówić w tej sytuacji tego, co się dzieje czy na Białorusi, czy na Ukrainie, czy w relacjach z Rosją. Tej stabilności bardzo brakuje. Naturalną konsekwencją jest tego to, że coraz częściej firmy się kierują po prostu w stronę rynków bardziej stabilnych. To absolutnie widać po stan jakby przychodach z eksportu firm klastrowych. My jesteśmy świeżo po zebraniu danych statystycznych, zarówno przychody, jak i eksport rośnie w tych firmach, natomiast nie jest to kierunek wschodni. Tak? I to jest jakby konsekwencja tego, co się dzieje. Absolutnie dla nas największym partnerem są Niemcy. Stabilna gospodarka, z którą współpracujemy. Co więcej, od paru lat mamy ten bilans handlowy dodatni, ale też kierunki, chociażby Brexit też wpłynął na sytuację relacji z Brytyjczykami, czy pozostałe kraje unijne, ale też to, co jest istotne, że idziemy w kierunku Ameryki Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych, Azji, Afryki, Australii, także bardzo, bardzo szeroko. Naturalnie jest to kosztem jakby naszych relacji wschodnich, mimo że to jest nasz najbliższy sąsiad i to jest kilkadziesiąt kilometrów, no to jest, nie, może tak, nie rozwija się to w takim tempie, jakby mogło się rozwijać.
W studiu Polskiego Radia Białystok gościliśmy dziś prezesa klastra obróbki metali Sebastiana Rynkiewicza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Był też z nami przez Skype politolog dr Paweł Usow. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.
Wcześniej był też z nami w studiu prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski. Zobaczymy, jak będzie rozwijać się ta współpraca gospodarcza Polski z Białorusią, a być może faktycznie znajdziemy też tutaj pozytywy i rozwiązania. Na przykład inne rynki zastąpią to, co na Białorusi. Dziękuję bardzo za dziś. Adam Janczewski. Do usłyszenia.